Rozmowa dnia. Prawie 8.30, Marcin Frydrych, witam Państwa. Dziś naszym gościem jest pan dr Bassam Awil, wieloletni profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, psycholog. Witam pana serdecznie, witam w naszym studio.
Dzień dobry.
Jest pan Syryjczykiem. Urodził się pan?
W Homsie.
W Homsie. I jak długo jest już pan w Polsce?
No jestem w Polsce od roku akademickiego 94-95, czyli liczy się mniej więcej 23 i wchodzimy w 24 rok.
Uważa się pan za uchodźcę w jakimś sensie?
Nie, absolutnie nie. Ja nigdzie nie uważałem się za uchodźcę. Nawet w latach, kiedy byłem prześladowany przez ten sam reżim, to ja mówię o latach 80. Myśmy uciekli do Libanu, myśmy uciekli do Turcji, czasami uciekli do Jordanii, ale zawsze myśmy siebie traktowali po prostu tam jako tymczasowo i wracamy. I za cały czas wróciliśmy.
Mhm. Chce pan wrócić do Syrii, tak? Jeszcze?
No oczywiście, cały czas planuję powrót do Syrii.
Mhm. Panie doktorze, arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, powiedział wczoraj, że pomoc uchodźcom jest ważniejsza niż bezpieczeństwo narodowe. No i spotkały się te słowa oczywiście z falą krytyki. Pan rozumie te lęki przed przyjmowaniem uchodźców?
No ale lęki jak najbardziej mogą być zrozumiane, ale nie może być lęk przed pomocą. To nie może być lęk przed ludzkością. To nie może być lęk przed wartością. Tak? Papież Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, tu w latach 80. główne przesłanie dla Polaków to było nie lękajcie się. Nie lękajcie się. I tutaj po 20, po 30 latach wracamy właśnie do tego samego miejsca w obliczu tych samych wartości, w obliczu tych samych kryzysów moralnych, tak bym powiedział. I ludzie tutaj właśnie chowają się za lękiem. Jak najbardziej. Może być lęk przed obcym, tak? Wobec obcych ludzi. Ale na Boga to są ludzie w potrzebie. To są ludzie, którzy znajdują się w poskudnej sytuacji. I tu jedyna opcja to jest solidarność i pomaganie. Ci ludzie nie szukają innych ojczyzn, to nie szukają innego domu, innego miejsca. To oni cały czas właśnie są tutaj i mają oko na Syrii. Cały czas chętnie by wrócili. Zresztą teraz widzimy, że tam w różnych regionach Syrii, tam gdzie robi się w miarę spokojne, to od razu jest powrót. Z Europy, tutaj z Niemiec, z Francji, z Holandii i tak dalej, w ostatnich 3 miesięcy, z tego co mi wiadomo, wróciło do Syrii ponad 15 tysięcy osób. 15 tysięcy zrezygnowali z tego wszystkiego i wrócili do Syrii. Zarówno z Jordanii, jak i z Libanu, z Turcji ludzie również starają się powracać do domu. No bo do domu. Co tutaj mają robić?
Mówimy o Syryjczykach, o ludziach w szczególnej sytuacji. Tam jest wojna, od 2011 roku trwa wojna domowa. Ale Europę zalewa fala uchodźców, migrantów, przepraszam, ekonomicznych właściwie. To nie są tylko ludzie, którzy uciekają
jak
przed
najbardziej,
wojną.
Jak najbardziej, ale to jest innego rodzaju wojny. Tak? To jest innego rodzaju wojny, bo ci ludzie również są ofiarami tych wojen ekonomicznych. Dlaczego to są biedne kraje? To są, tak naprawdę, patrząc z perspektywy bogactwa tych krajów, to są najbogatsze kraje świata. To jeżeli patrzymy na przykład na Afrykę i tak dalej. Ale z drugiej strony właśnie Europa, która w ostatnich 50 latach eksploatowała tych krajów, stworzyła reżimów tam w tamtych krajach, właśnie tylko i wyłącznie dla ich interesów, to się zrobiła tam bieda. Zrobiło się tam niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość niekoniecznie musi być właśnie sądowa, prawna i tak dalej. To jest niesprawiedliwość również ekonomiczna. Patrzmy na Francję, patrzmy na Belgię, patrzmy na Niemcy, patrzmy, mówimy, to są bardzo bogate kraje. Ale źródłem bogactwa to właśnie z tamtych biednych krajów. Więc Europa zamiast, żeby inwestowała tak naprawdę w człowieku, inwestowała w sprawiedliwość, w życiu ludzi tam na miejscu, to otwiera przed nimi po prostu taka droga śmierci, bo pamiętamy, że spośród osób, którzy docierają w końcu do Europy, to przynajmniej 1/5, 1/6 to tony albo zginie po drodze. Więc Europejczycy w tym przypadku tak naprawdę mają krew na rynku.
Ci krytycy jakby przyjmowania uchodźców wskazują też na to, że przybysze nie integrują się z lokalnymi społecznościami. Chcą im narzucić własny styl życia. Mhm. Jak pan na to spogląda?
Ja znam wielu społeczności europejskich, którzy zamieszkali w Damaszku, w Bejrucie, w Kairze, w Bagdadzie, w różnych krajach. I nie przypominam sobie, że tamte społeczności się zintegrowali wtedy w tamtym społeczeństwie. Owszem, jak najbardziej obca osoba musi znaleźć wspólny język, musi poszanować praw, musi poszanować tradycji itd., itd. Mm. Ale dlaczego ma się zintegrować? Dlaczego ma się zintegrować? Patrzę z perspektywy psychologa. Jestem psychologiem klinicznym, pracuję w Polsce od 23 lat. To przecież ja doskonale wiem, że spora Polaków niechętnie by zintegrowali właśnie z Polakami, z innymi Polakami. W obliczu aktualnych podziałów politycznych i tak dalej, to widzimy, że coraz więcej ludzi się zamykają, tak? I nie chcą wyjść na ulicy, nie chcą wyjść na kontaktach innych. Integracja to jest wielka pułapka. Bardzo wielka pułapka. Co to znaczy integracja? Integracja, czyli rezygnacja? Jeżeli w integracji to znaczy rezygnacja z własnych na przykład obyczajów, z własnej kultury i tak dalej, to się robi taka wymuszona.
No dobrze, ale czy oni w takim razie powinni też narzucać swoją kulturę, swoje obyczaje?
Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Ja mówię, że to są pewne podstawy i to poszanowanie praw, poszanowanie tradycji, poszanowanie kultury i tak dalej, podziękowanie ludziom za to, że właśnie ich przyjęli i nie ma tutaj opcji, żeby ktoś narzucał. Pytanie, dlaczego właśnie to się narzuca? Myślimy, patrzymy na tą sprawę tylko w ostatnich parę lat, ale patrzmy trochę wstecz, bo świat nie został po prostu stworzony tylko 2011 rok. Do 2011 roku tu w Polsce, w Europie Zachodniej zamieszkało co najmniej kilka milionów imigrantów z różnych krajów. Tak? W tym kraje arabskie, afrykańskie, azjatyckie i tak dalej, i tak dalej. To dlaczego wtedy nie było problemu? Nie było problemu. Ludzie zintegrowali, ludzie funkcjonowali, ludzie studiowali, ludzie produkowali, ludzie pracowali, płacili podatki i tak dalej, i tak dalej.
To skąd pana zdaniem wziął się ten krzyk o uchodźcach?
No właśnie, to jest ta niestabilność społeczna przede wszystkim. Patrzmy na to, co się dzieje w Polsce. W zasadzie nie mamy uchodźców, ale od 3 lat jest wielki strach przed uchodźcami. Do pewnego momentu, że ja przypuszczam, że politycy albo ci, którzy właśnie nawoływali do nienawiści wobec uchodźców, chętnie by złapali jakiegoś tam uchodźca, żeby powiedzieć, że oto on. Ale właśnie szukają tego uchodźcy i nie ma go, a jednocześnie właśnie jest ta cała fala. Więc problem tutaj polega na tym, że problem uchodźstwa, migracji i tak dalej został upolityczniony i wykorzystywane do pewnych celów jednoznacznych, właśnie politycznych, destabilizacji porządku społecznego, wywołanie strachu i tym samym, ja rozumiem psychologię normalnego człowieka, który cały czas słyszy, że przejdą, pogwałcą, zabierają miejsce pracy, po to. No ta osoba ma prawo tutaj mieć lęk. Ale czy ten lęk jest podstawowy? Nie, to jest lęk wytwarzany.
No ale to się wszystko zdarzało, prawda? Zdarzały się akty agresji na tle seksualnym w Niemczech, o których się początkowo nie mówiło. Zdarzały się akty terroru.
Jak najbardziej. To się zdarzyło. Właśnie dokładnie to, co pan powiedział. To się zdarzyło. Tak? Jeżeli mamy tutaj około miliona, na przykład 2 milionów, to jak najbardziej zdarzy się, że może być ułamek procenta, to są ludzie o konstrukcjach psychopatologicznych, zresztą tak samo. Czy takie napaści na przykład, albo takie akty terroru, czy tylko są wśród imigrantów? Nie. Tak? Dlaczego nie patrzymy teraz zupełnie z drugiej strony? Myśmy w Syrii mieliśmy wielki problem z wielką bandą pod nazwą właśnie ISIS, czyli Państwo Islamskie. Wśród żołnierzy tego Państwa Islamskiego, bo przecież w ponad 60% to są Europejczycy,
Tak, zdarzali się także
z Polski bojownicy. Więc teraz pytanie, mówimy, tak, to jest ułamek. Tak, to jest ułamek i tam też jest ułamek. W psychopatologii jak najbardziej mamy tutaj wpisany jak gdyby pewien procent ludzi, którzy mają nierównowagę, ci, którzy są podatni na przykład na pewne sugestie, podatni na to. Więc w obliczu tego wszystkiego, gdybyśmy mieli system wsparcia jawnego, jasnego, system wsparcia, pomagania, jak w obliczu na przykład osób potrzebujących pomocy, chorych, niepełnosprawnych i tak dalej, mi się wydaje, żebyśmy mieli po prostu sytuację pod kontrolą. Ale widoczne w ramach tych celów politycznych, między innymi to jest wytwarzanie tego typu atmosfery.
Panie doktorze, jest pan już wiele lat w Polsce. Jak pan się tutaj czuje? Spotyka się pan z aktami agresji wobec pana?
Powiem panu tak. W pierwszych 22-23 latach, czyli do ostatnich dwóch lat, absolutnie nie. Absolutnie nie. Ja się znalazłem tu w Bydgoszczy, znalazłem tutaj dom, znalazłem tutaj przyjaciele, znalazłem tutaj ludzi, którzy mi wspierali, pomagali, z nimi współpracowałem, nigdzie nie czułem się obcy. Ale w ostatnich dwóch lat, jak najbardziej, to jest ten sam profesor nadzwyczajny, Bassam Awil, który kształcił dziesiątki tysięcy tutaj ludzi, promował ponad 500 magistrów w Bydgoszczy i w okolicach, nagle robi się po prostu obcokrajowiec.
Nagle?
Nagle robi się po prostu Syryjczyk. Mhm. Obcokrajowiec. Czyli tutaj już nie patrzy się z perspektywy właśnie tamtej integracji, tak? Już się patrzy teraz tylko z pewnego oblicza, że to jest obca osoba. Nie spotkałem się z aktami bezpośredniej nienawiści albo ataku, agresji i tak dalej. No ale w tej atmosferze, na Boga, to nikt nie może być bezpieczny.
Życzę panu, żeby wojna w Syrii wreszcie się zakończyła, chociaż końca konfliktu nie widać niestety.
A ja życzę właśnie Polakom również, żeby ta wojna się skończyła tutaj w Polsce.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan dr Bassam Awil, wieloletni profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękuję.